Grzech jest przede wszystkim aktem bałwochwalstwa i pychy człowieka wyrażającej się w pragnieniu bycia jak Bóg. Jest usiłowaniem ze strony człowieka, by zastąpić Stwórcę kimś lub czymś, to jest samym sobą lub dziełem przez siebie stworzonym zarówno w materialnym, jak i duchowo-ideowym sensie. Miejscem, w którym się pojawia i nasila jest życie ludzkie. Grzech to stan, w jakim człowiek się rodzi i żyje. Źródłem grzechu jest serce człowieka. Grzech zwraca się w swej istocie zarówno przeciwko drugiemu człowiekowi, jak i przeciwko Bogu. W kontekście upadku Adama, jak i egzystencjalnym życiu człowieka, grzech jest odejściem od słusznej drogi, przekroczeniem, buntem, oporem, nietrafieniem do celu, jak i złym trafieniem. Grzech jednego człowieka, jakikolwiek by był, zawsze ma wpływ i wywołuje uboczne konsekwencje dla innych ludzi. Jest zjawiskiem powszechnym i udziałem wszystkich ludzi, tak jak jest ich udziałem śmierć. Grzech ujawnia się i swoją siłę w nas poprzez przykazania, zakon. Jedyną mocą mogącą wyzwolić człowieka od grzechu i jego skutków, czyli śmierci drugiej, jest udział w pierwszym zmartwychwstaniu przez wiarę w Chrystusa i jego moc. Punkt pierwszy. Bałwochwalstwo. Grzech przeciwko Bogu to bałwochwalstwo, jest nim przede wszystkim wszelki niewłaściwy kult, to jest oddawanie czci, poleganie i poświęcanie swojego życia komuś lub czemuś zamiast Bogu Ojcu, w Chrystusie. Pojawia się ono w momencie, kiedy zaczynamy ufać czemuś, komuś lub sytuacji bardziej niż Bogu. Jezus powiedział, bo gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Jesteśmy zaangażowani w bałwochwalstwo do takiego stopnia, do jakiego skupieni jesteśmy na czymś innym bardziej niż na Bogu. Bałwochwalstwem jest zatem wszelki kult zajmujący miejsce Boga w naszym życiu, jak i małpujący cześć Boga w formie, która jest Boga niegodna, a więc wszelkiego rodzaju zachowania, praktyki i kult fałszujący wolę i wizerunek Boga. Tym samym rozmaite praktyki i formy kultu nakierowane na cokolwiek i kogokolwiek innego od Boga Biblii, są w swej istocie według nauczania apostolskiego, nie tyle kultem innych bogów, co przede wszystkim społecznością z demonami. Bałwochwalstwo to 1. Kult innych bogów w postaci zwierząt, sił przyrody, posągów, ich wizerunków, idei, jak i wyobrażanie sobie i czynienie podobizny biblijnego Boga w postaci człowieka lub zwierzęcia i oddawanie im czci. 2. Udział w obrzędach i praktykach innych religii starożytnego Egiptu, Kanaanu, Mezopotamii, Grecji, Słowian, Germanów, jak i religii nam współczesnych, hinduizmu, islamu, judaizmu i buddyzmu, na przykład kult praktyk i sztuk walki z nimi związanymi, jogi, zen, karate i tym podobne. 3. Kult diabła, czarna magia, okultyzm, kontakt z siłami duchowymi celem zdobycia tajemnej wiedzy, wywoływanie duchów. Wróżenie z kart, z ręki, z fusów kawy, z wosku, z gwiazd, na przykład horoskopy. Losowanie wersetów z Biblii na chybił trafił, czy popularne w niektórych środowiskach losowanie wersetów biblijnych, tak zwanych noworocznych wyroczków. Znachorstwo, czyli leczenie za pomocą środków magicznych poprzez zażegnywanie, zaklęcia. 4. Kult zmarłych, sformalizowana żałoba mająca charakter obrzędowo-rytualny, to znaczy na pokaz, przekraczająca naturalny i autentyczny smutek w dniu pogrzebu, modlitwa za zmarłego, kult pomnika, grobu, przynoszenie kwiatów, jedzenia, mówienie do zmarłego, palenie świeczek, obchodzenie nad grobem urodzin, imienin, rocznicy ślubu. 5. Kult aniołów, Maryjny, żyjących i nieżyjących ludzi, apostołów, rozmaitych świętych, duchowych przywódców, proroków, nauczycieli, pastorów, kaznodziei, papieży. Zatem wszelka adoracja osób zmarłych i żywych przekraczająca dopuszczalne granice wyrażanego wobec nich szacunku bądź uznania w ramach ogólnie przyjętych form grzecznościowych jest bałwochwalstwem. 6. Kult miejsc świętych, dni i rocznic związanych z określonymi wydarzeniami z życia apostołów lub pierwotnego Kościoła, których nie praktykował apostolski nowotestamentowy Kościół, takich jak sabat, niedziela, Trzech Króli, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Zielonych Świąt, Boże Ciało lub kult i praktyki związane z tradycją pogańską, na przykład Dzień Zaduszny, Dziady, Andrzejki, Sylwester, Nowy Rok, Karnawał i tym podobne. 7. Kult ludzi, dni, przedmiotów i przypisywanie im siły nadprzyrodzonej przynoszącej szczęście lub nieszczęście, takie jak amulety, talizmany, np. słonik, podkłowa, czterolistna koniczyna, kominiarz, czarny kot, liczba 13, piątek i tym podobne. Przedmioty poświęcone, takie jak obrazy świętych, figury, relikwie, medaliki, krzyżyki, jak i dewocjonalia protestanckie typu rybki, długopisy, kubki, koszulki z umieszczonymi na nich cytatami z pisma, plakaty artystów, sportowców czy pomniki przywódców duchowych i polityczno-wojskowych. 8. Głoszenie niezgodnych z Ewangelią prawd wiary i fałszowanie obrazu Boga Biblii poprzez niewłaściwy kult i nauczanie, to znaczy uprzedmiotowienie prawd wiary w Boga wbrew zasadzie oddawania Mu czci w duchu i w prawdzie na skutek formalizowania kultu i braku w jego kontekście uświęcenia, czyli akcentowania w nauczaniu zewnętrznej pobożności kosztem wewnętrzności, to jest zmiany serca. Demonizacja otoczenia poprzez nieuwzględnianie prawd wiary w praktycznym życiu jednostki i Kościoła, to znaczy doszukiwanie się niebezpieczeństwa tam, gdzie go nie ma, bądź mocy Bożej poprzez przypisywanie nadmiernego znaczenia doświadczeniom duchowym, które są raczej środkiem w życiu chrześcijanina, nie zaś celem. 9. Narcyzm, to znaczy zachwycanie się sobą, pogarda wobec innych i kult dni, rocznic, w których to my lub inni ludzie są w centrum uwagi, na przykład rocznicy ordynacji prezbiterów, ślubu, imieniny, urodziny i tym podobne, są to praktyki dowartościowujące swoją własną osobę. Formą doktrynalnego narcyzmu w kontekście powszechności grzechu jest nieuznanie przez nas sprawiedliwości pochodzącej od Boga w Chrystusie, o czym przekonuje Duch Święty. Innymi słowy, narcyzm doktrynalny to postawa religijna upatrująca sprawiedliwość w swoich uczynkach z ciała, to znaczy nie wypływających z pokuty i mocy Ducha Świętego, jak i dzieła odkupienia, jakie mamy w Chrystusie. To poczucie własnej sprawiedliwości, porównywanie się z innymi, podszyte hipokryzją, faryzeizmem, to jest kwasem faryzeuszy, przed którym Chrystus ostrzegał Kościół. Chrześcijanie w kontekście biblijnej prawdy wiary, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i jako ci, którzy będąc grzesznikami otrzymali odpuszczenie grzechów z łaski, a nie na skutek swoich dobrych uczynków, nie mają prawa potępiać kogokolwiek i obmawiać innych chrześcijan, którzy czczą Pana w braterstwie i trwają w procesie uświęcenia. 10. Kult cudów, znaków, poznania opartego na mądrości ludzkiej, to jest gnozie, filozofii, ascezie kosztem prawdy objawionej w piśmie. 11. Kult doczesności prowadzący do apatii, niezadowolenia, przejawiający się w niezaspokojonej namiętności, żądzy, chciwości i zbyt dużym przywiązywaniem się do uczestnictwa w życiu świata, to jest pracoholizm, polityka, zakupy, teatr, kino, imprezy rozrywkowe, w tym obżarstwo i pijaństwo, moda, hobby, czyli pasja. 12. Kult zwierząt domowych, to jest czynienia z nich przedmiotu, żywej zabawki w celu zaspokojenia swoich dewiacji i egoistycznych, emocjonalnych potrzeb wyrażających się w niezdrowym poczuciu władzy i brutalności wobec nich lub nadmierną adoracją psów, kotów, gadów, gryzoni i tym podobnych, kosztem bezpośrednich relacji z ludźmi jak i ich bezpieczeństwa poprzez przedkładanie dobra bliźniego nad niezgodne z naturą życie zwierzęcia, to jest sprowadzania jego egzystencji do życia człowieka, na przykład ubrania, śluby, pogrzeby, urodziny. 13. Brak chwały i czci dla Pana na skutek braku niezbędnego czasu wolnego od zajęć związanych z życiem doczesnym w celu poświęcenia go Bogu, sobie i bliźniemu. 14. Używanie imienia Boga bez potrzeby, powagi i szacunku w mowie potocznej, na przykład, o Jezu, o Boże, jak i nadaremnie, to jest w modlitwie bez wiary. Punkt 2. Grzech przeciwko bliźniemu. Grzech przeciwko bliźniemu, to brak miłości, miłosierdzia, życzliwości, szacunku wobec drugiego człowieka i starszych ludzi. To egoizm, chciwość, skąpstwo, wyzysk, nacjonalizm, antysemityzm, zazdrość, pycha, podejrzliwość, małostkowość, obrażanie się, gniew, nienawiść oraz gorszenie innych swoją niewłaściwą postawą. Brak miłości to 1. Brak szacunku do rodziców wyrażający się w nieuzasadnionym nieposłuszeństwie, buntowaniu się, wstydzeniu się swoich rodziców, gardzeniu nimi i brakiem opieki wobec starzejących się już rodziców. 2. Pozbawienie życia bliźniego, którego nikt jako dar od Boga nie ma prawa odbierać drugiemu człowiekowi nawet w imię prawa ustanowionego przez instytucje państwowe. Formą pozbawiania życia jest myślenie o odbieraniu sobie życia, samobójstwo, niszczenie własnego życia poprzez nałogi, na przykład alkoholizm, palenie papierosów, narkomanie, obżarstwo, lenistwo, niechlujstwo prowadzące do roznoszenia chorób. Okaleczanie swojego lub cudzego ciała, na przykład bójki, rękoczyny, tatuaże, samouszkodzenia, brak odpowiedzialności wobec dobra bliźniego. Polityczno-społeczną formą pozbawiania życia jest dzieciobójstwo, nieuzasadnione przerywanie ciąży, masowe zabijanie ludzi, ludobójstwo. 3. Cudzołóstwo to znaczy seksualne pożądanie drugiej osoby, to jest jej ciała w celu zaspokojenia siebie bez zobowiązań wobec niej. Cudzołóstwo to wszelkiego rodzaju stosunki seksualne przed i pozamałżeńskie, także pożądanie w myślach. Gwałt, czyli użycie przemocy seksualnej, to jest wymuszenie współżycia wobec kobiety lub mężczyzny poza związkiem małżeńskim, jak i w stosunku do córki, siostry, żony lub syna i męża. Prostytucja, czyli uprawianie nierządu dla zysku. Kazirodztwo, czyli stosunki seksualne z krewnymi. Pornografia, lubieżność, teksty i zdjęcia o treści nieprzyzwoitej, przedstawiające sceny erotyczne w celu podniecenia żądzy, namiętności, sprośne, wulgarne dowcipy, przekleństwa. Fetyszyzm płciowy to znaczy zaspokajanie potrzeb seksualnych przez dotykanie przedmiotów oraz części ubioru osób odmiennej płci. Bezwstyd, czyli brak wstydu, skromności w ubiorze, jak i w zachowaniu się w miejscach publicznych, na przykład w parku, środkach komunikacji publicznej, teatrze, kinie, kościele. Ekshibicjonizm, nudyzm, inaczej naturyzm, czyli wystawianie części wstydliwych na widok publiczny. Sodomia to znaczy stosunki seksualne ze zwierzętami. Pedofilia, czyli stosunki seksualne z dziećmi. Homoseksualizm to znaczy popęd płciowy do osób tej samej płci. Gerontofilia to znaczy współżycie ze starcami. Nekrofilia, czyli obcowanie z ciałem zmarłego. Formą pośrednią cudzołóstwa jest rozwód bez uzasadnionej duchowo-egzystencjalnej biblijnie przyczyny. 4. Przywłaszczanie sobie własności bliźniego to znaczy kradzież, rabunek, spekulacja i fałszerstwa, czarny rynek, łapownictwo. Przekupstwo, czyli sposób nieuczciwego bogacenia się i stronniczość. Paserstwo, czyli przemycanie i przechowywanie kradzionych rzeczy. niszczenie cudzego mienia, niewypłacanie wynagrodzenia za wykonaną pracę. 5. Składanie fałszywych zeznań i opinii o bliźnim w celu zaszkodzenia mu, krzywoprzysięstwo, kłamstwo, niesłuszne podejrzenia, oszczerstwo, obmawianie, szemranie, wiarołomstwo, zdrada, niedotrzymanie słowa. 6. Zazdrość i pożądanie rzeczy bliźniego, majątku, urody, żony, dzieci, powodzenia w życiu zawodowym, prywatnym i duchowym. 7. Brak szacunku wobec inaczej myślących, to jest wobec sumienia współbraci oraz światopoglądu i religijnych przekonań ludzi nie będących chrześcijanami w biblijnym tego słowa znaczeniu. To, że Chrystus dla wyznawców biblijnego chrześcijaństwa jest jedynym pośrednikiem między prawdziwym Bogiem a ludźmi, w żaden sposób nie upoważnia do wyśmiewania wierzeń i religii innych, jak i lekceważenia też tych wszystkich, którzy wierzą, że Bóg po prostu nie istnieje. Fakt znajomości prawdziwego Boga i doświadczania Jego mocy w swoim życiu nie upoważnia do przymuszenia, zastraszania czy narzucania komukolwiek wyznawanych przez siebie prawd wiary, w tym i własnej rodzinie, jak i własnym dzieciom. Bo też czym innym jest przekazywanie tych prawd wiary poprzez swoje osobiste świadectwo, jak i wychowanie w duchu edukacji biblijnego chrześcijaństwa, a czym innym jest religijna indoktrynacja, czyli terroryzowanie, zastraszanie, przekupywanie, zakazywanie oraz pozbawianie innych rzetelnej informacji otaczającej ich rzeczywistości społeczno-politycznej i religijnej. Jezus z Nazaretu nigdzie nikogo nie przymuszał do pójścia za sobą, a jedynie demaskował społeczno-religijną hipokryzję i wynikającą z niej pogardę do drugiego człowieka i w tym wszystkim nawoływał do upamiętania się z tego grzechu będącego wynikiem pychy i buntu człowieka wobec Boga. Boga, który w swojej sprawiedliwości daje odkupienie, jak i wyzwolenie do nowego życia przez i w Chrystusie ze sobą. To też Jezus z Nazaretu jako Chrystus i Syn Boży kazał tym, którzy w Niego uwierzyli, jedynie głosić Ewangelię, dobrą nowinę, wobec tych wszystkich, którzy jako ubodzy w duchu, cisi, pokorni, a jednocześnie łaknący sprawiedliwości, jak i w tym kontekście miłosierni, zostaną przekonani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie przez Ducha Świętego i tym samym zdecydują się zarówno stać się Jego uczniami, jak i też pójść tą określoną przez Boga drogą. Przy tym Chrystus ostrzegał wszystkich tych, którzy chcieli pójść za Nim, przed ewentualnymi też tego skutkami. W tym też kontekście apostoł Paweł ostrzega Kościół przed niewłaściwą postawą wobec bliźnich nienależących do zboru w następujących słowach. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. Tekst ten nie pozwala chrześcijanom na traktowanie osób, które nie znają Pana lub nie chcą Go też znać, w taki sam sposób jak swoich współbraci bądź też tych, którzy uważają się za biblijnie wierzących chrześcijan, a w rzeczywistości nimi nie są, na skutek życia w nieposłuszeństwie wobec Pisma. Innymi słowy, treść tego nauczania wskazuje, że prawdy wiary, jak i etyka z nich wypływająca, obowiązuje przede wszystkim ludzi biblijnie wierzących i jednocześnie należących do określonej wspólnoty kościelnej. Tym samym tolerancja ideowa i religijna wobec ludzi inaczej myślących, jeśli ich poglądy nie zagrażają życiu i wolności innych ludzi, jest dla osoby biblijnie wierzącej fundamentem relacji międzyludzkich, jak i wyrazem miłości, jeśli już nie wobec brata inaczej rozumiejącego chrześcijańskie prawdy wiary, to przynajmniej wobec bliźniego, który chce żyć bez Boga bądź też wierzy w innego Boga niż ten objawiony Izraelowi w historii zbawienia, to jest w Biblii. Nie zmienia to jednak faktu, że chrześcijanin w swej postawie, nie łamiąc trzciny nadłamanej i nie gasząc knota o nikłym płomieniu, jednocześnie nie reaguje też na nieprawość i nie dostrzega też odpowiedzialności ludzi przed Bogiem.